Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi nogi umyć? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole. Rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków.
Już któryś raz rzędu, może nie tak pod rząd, ale któryś raz mam okazję mówić kazanie Wielki Czwartek tutaj, więc tak szukam tematów i zakotwiczeń w słowie, w czym Bóg jeszcze może nas posunąć w rozumieniu Eucharystii i rozumieniu kapłaństwa, bo dzisiaj te dwa sakramenty przypominamy sobie i one są kluczowe dla budowania Kościoła. Takim tekstem, który mnie gdzieś bardzo mocno dotyka, to jest słowo z Ewangelii, kiedy słyszymy Jana, który mówi: umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Co to znaczy, że Jezus do końca ich umiłował? Do końca. Wytrwały. W różnych tłumaczeniach mamy: okazał swoją miłość w pełni. W pełni. Jezus mówi często: przyszedłem, aby wypełnić prawo. Wypełnia się czas. Do końca ich umiłował. Ale po kolei. W Księdze Wyjścia mamy ciekawy opis ten taki sposobu przygotowania uczty i tego, że ci, którzy pomarzą drzwi swoje krwią baranka, Bóg przejdzie, cała zaraza, całe karanie Boże przejdzie i zostawi te domy wolne. I trzeba, jak nie ma się za dużej rodziny, to w sąsiedztwie to zrobić. Trzeba to zrobić razem. Trzeba to zrobić razem. Co to nam mówi? To jest założenie Kościoła. Nie da się go zrobić samemu. Potrzebne to jest robić razem. Nie da się samemu wierzyć. Potrzebny jest Kościół. Razem. To, co będzie ich łączyć, ta uczta. To, co nas łączy, to jest ta uczta. Ona ma swoje znaczenie. Ta krew ma swoje znaczenie. Do niego może na końcu wrócę. Miałem okazję wczoraj prowadzić rekolekcję dla szkoły, takiej technikum rolniczego. Bardzo ciekawi uczniowie, tacy znający się na swoim fachu i często tacy, którzy już pracują na roli u swoich rodziców. Jeden z takich uczniów zadał pytania: proszę księdza, jak to jest, że kościoły są coraz bardziej puste, nie ma tam młodych ludzi, no i co w tym kościołem się będzie działo w przyszłości? Ten wikariusz, który tam jest katechetą, mówi do mnie później, w ogóle się zdziwił, bo ten chłopak w ogóle nie chodzi na lekcje religii. Ale bardzo ciekawe zadał pytanie, co będzie w przyszłości? Jak ktoś dzisiaj słuchał albo był na mszy krzyżma, biskup Andrzej po raz kolejny mówił, mamy 19 kleryków na 2 diecezje. No nie ma chętnych. Przez wszystkie formy, ja jestem na przykład już osobiście bardzo zmęczony, mówienie ciągle o tych kryzysach. Wszędzie jest jakiś kryzys. I co wtedy jakby uruchamiam sobie i o co się modlę? O nadzieję. O nadzieję. Ona jest kluczowa z perspektywy wiary. Nadzieja. Nie zatrzymać się na śmierci. My dzisiaj zaczynamy i nie chcemy jutro skończyć. Nie. Eucharystia nie jest końcem. Jest początkiem. W Ewangelii według świętego Jana, którą przed chwilą słuchamy, jak Jezus kocha uczniów tak mocno do końca i co robi? Bierze, klęczy przed nimi i umywa im nogi. Ale w tle słyszymy o dwóch postawach. Jan pisze bardzo wyraźnie. Jest postawa Judasza i postawa Piotra. Kiedy jest się młodym człowiekiem, nastoletnim, tak działa trochę nasza głowa, psychika, wtedy człowiek jest bardzo idealistyczny. I wielu młodych ludzi ma takie pytanie, no ale co z Judaszem? Po co ten Judasz? Dlaczego Pan Bóg tak to zrobił? Szukamy tej znaczenia, tej idei. O co tu chodzi? Jak jesteśmy dorośli, już tak to nie myślimy. Za chwilę powiem dlaczego. Popatrzmy, jak działa Kościół. Mi się bardzo Kościół podoba z tego powodu. Judasz doświadcza miłości Jezusa do końca. Jest umiłowany do końca, jak inni apostołowie. Wcale nie gorzej. Tak samo jest traktowany przez Jezusa. Tak samo. Ale odchodzi, zdradza. Jakby nic nie zrozumiał z tego, co Jezus ich uczy. O przyjaźni, o miłości. Nic z tego nie rozumie. Zdradza Jezusa, dzieje się z nim tragedia. I zobaczcie, co robi Kościół. Kościół zasłania tajemnicą to, co się stało z Judaszem. Ta tajemnica się nazywa Boża Sprawiedliwość i Boże Miłosierdzie. Nie patrzymy w tamtą stronę. Nie patrzymy w tamtą stronę. Patrzymy na Piotra. Piotr to jest ten, który zdradzi Pana Jezusa, wyprze się Go, który będzie błądził, który nie jest idealnym apostołem, który nie jest taki święty jak na obrazku, kłamie, zmienia zdanie co chwilę. wypiera się. A Kościół mówi, idziemy drogą Piotra. Dlaczego drogą Piotra? Bo droga Piotra jest drogą konkretną, wyraźną. Jak się jest nastolatkiem, to myśli się ideałami. Myśli się idealnie o świecie. Często nastolatkowie są zgorszeni postawą rodziców. Ci z was, którzy macie nastolatków w domu albo jesteście nastolatkami, to jest dużo napięć. On wyrzuca swoim rodzicom, że to mu nie pasuje, tamto nie pasuje. Ja bym to zrobił lepiej. Ja mam 16 lat i ja już wiem, jak świat powinien istnieć. Ja mam już swoją mądrość. Ale często to są ideały w ogóle niesprawdzone. W ogóle niesprawdzone. I tu jakbyśmy się zatrzymali na tym, no co z Judaszem? Po co ten Judasz? Nie, Kościół mówi, zostawcie go, Pan Bogu. Zostawcie. Zostawcie ideały. W znaczeniu takim nie żyjcie ideałami, tak wyobraźnią. Ty idź drogą konkretną. Ty idź drogą konkretną. Ja bardzo za to lubię Kościół, że Kościół jest konkretny. Daje jasne wymagania. Tylko konkret posuwa nas do przodu. Jezus jest bardzo konkretny. W czym? Jest wzorem kapłaństwa. Dla apostołów mówi, nazywacie mnie Panem, nauczycielem. Dobrze mówicie, jestem Nim. To teraz mnie naśladujcie. Jezus jest pontifexem. Pontifex to budowniczy mostów. Ten, który buduje mosty. Mieliśmy dwa dni temu, czy wczoraj to w nocy było, w Baltimore, obok Nowego Jorku. Statek uderzył wielki w most, się zawalił. Jezus buduje most. Uczeń Jezusa, Piotr, ma budować mosty. Jakie budować mam most? Porozumienia. Zgody. Dobry most to jest taki, który dużo udźwignie. Jeżeli ktoś z was jest ojcem, żoną, pomagasz innym ludziom, wychowujesz dzieci, dajesz przykład innym ludziom, to masz być silnym mostem. Tragedia się dzieje, kiedy ten most runie. Tragedia się dzieje, kiedy ten, który ma być mostem, pęka. To znaczy runie. Ci, którzy na nim się opierali, spadają do wody. Co znaczy być tym mostem jeszcze? Potrzeba bardzo mieć mocne osadzenie w rzeczywistości. W konkrecie. Jezus pokazuje uczniom, będę wam służył jak niewolnik, umyję wam nogi. I Piotr wtedy, zobaczcie, on mówi, nie, Panie, jak nogi, nie możesz, ja jestem twoim sługą. A kiedy Jezus mówi, Piotrze, ale nie wejdziesz do nieba. A Piotr mówi, to całego mnie umyj. Nie, nie trzeba całego, nie przesadzaj. Znowu przesadzasz. Zobaczcie, jak Jezus nie pozwala nam przesadzać. O co ci chodzi? O wszystko. Nie przesadzaj. Konkretnie. Mów konkretnie. Zobaczcie, że tu nie ma ucieczki. Nawet Piotr nie ma takiej ucieczki. My czasami uciekamy w takich dialogach z drugim. O co ci chodzi? O wszystko. Albo o nic. Uciekamy się do takich... Nie, tak się nie da budować konkretów. Mów konkretnie, o co ci chodzi. Wypowiedz to jasno. O co ci chodzi? Konkretnie. Jezus mówi, nogi wystarczą, że ci umyję. Pytanie jest, czy my to sobie robimy? Oczywiście metaforycznie. Ale czy ja w ogóle to robię? W czym się wyraża konkret mojej miłości? nogą tego mostu jest życie pokorne w prawdzie, w takim uproszczeniu swojego życia. Ostatnio miałem taką rozmowę z jedną z osób, mówiłem kazanie i później była rozmowa i ta osoba mówi, mam tak samo, jak ksiądz tam mówił o tym jakimś znajomym, że pracował 7 dni w tygodniu i się spostrzegł, że jest ten dzień święty, żeby odpoczywać. Bardzo szybko tam spłacał kredyty, które pobrał. I pytam się tej pani, jak tak z nią rozmawiam, mówię, czy pani jest biedna, że pani tyle pracuje? Ona mówi, nie, wręcz przeciwnie. Ja to dlaczego pani tyle pracuje? Ona to mówi, dobre pytanie. Pochodzę z ubiegłego domu, jak była okazja się dorobić, zaczęłam to robić. A teraz? Już nie wiem. Są takie w nas przyzwyczajenia, którymi żyjemy w znaczeniu takim, że które powtarzamy, ale one są już niepotrzebne. Myśmy się już zmienili. W Kościele jest podobnie. Są jeszcze w nas takie czasami przyzwyczajenia, że mówimy, żebyśmy chcieli tak jak kiedyś. Co to znaczy? O co ci chodzi? Przychodzi taki czas, że być może w Kościele coraz bardziej po tamtej stronie będzie inicjatywa. Bo tu nie będzie trzech księży, tylko będzie jeden. Może tak być, że nie da się tylko w tą stronę. Że po drugiej stronie, czyli po osobach tych, którzy żyjecie kapłaństwem powszechnym, trzeba będzie budować mosty. I tak się dzieje. Jezus buduje most między niebem a ziemią. Ksiądz też to robi. My jako księża to robimy. To się dzieje w sakramencie. Żadna nasza nadzwyczajna moc. Wyciągamy ręce i ten chleb jest konsekrowany. W zasadzie to nawet nie musimy być wyjątkowymi ludźmi po ludzku. To się dzieje mocą sakramentu kapłaństwa. Ale po drugiej stronie jest pytanie to samo. Czy ty budujesz swój most z Bogiem, z niebem, w swoim domu, w swoim życiu, w miejscu pracy? To jest to samo pytanie. Czy też żyjesz sakramentem małżeństwa, zgodą małżeńską? To jest konkretne pytanie. Jednym z tych nóg tego mostu jest służba. Służba też się wyraża w konkrecie, w zaangażowaniu. Czasami to są proste rzeczy. Obecność jest jedną z takich rzeczy. Jestem obecny. Jak dodam do tego zaangażowanie, to jakbym wyciągał rękę. Dzisiaj jest plaga czegoś takiego, znaczy deficyt duży, takiej służby, jakby nie ma komu służyć. To są ministranci, lektorzy, szafarze, muzycy kościelni, służba. My żyjemy, każdy z nas żyje ze służby medycznej, służby porządkowej, policja, straż. My żyjemy, czasami potrzebujemy, żeby ktoś nam usłużył. Ale do tego samego jesteśmy wezwani. Do służenia. Czy ja w ogóle służę? Czy ja służę? I trzecia rzecz, jedna z tych mostów, to jest to, że Jezus jest Panem i nauczycielem. Że my jako Jego uczniowie jesteśmy powołani do nieustannego uczenia się. Czasami takie przekonanie, kiedy rozmawiam szczególnie ze starszymi księżmi, miałem takie przekonanie, to trzeba się tak napełnić, a później tak rozdawać. Napełnić i rozdawać. Niektórzy mają takie przekonanie, to w małżeństwie na przykład jest tak, że na początku jest tak dobrze, a później jest coraz gorzej. Nie? Najpierw się tak dobrze naucz, a później to będziesz już wykorzystywał. Nie chcę tak za bardzo polemizować z tym, natomiast głęboko się z tym nie zgadzam. Głęboko się z tym nie zgadzam. Bo życie nie polega na rozdawaniu, tylko na uczeniu się i na umiejętności uczenia się ze wszystkiego, co mnie w życiu spotyka. Że z każdym rokiem mam się uczyć coraz bardziej poznawać Boga w moim życiu. Nie wystarczy nakarmić się Eucharystią i pójść do domu i tak cały tydzień mi tak topnieje, znowu w niedzielę się napełnię i znowu mi topnieje i napełnię i znowu topnieje. Absolutnie tak nie jest. Każdego dnia mam go odkrywać. Każdego dnia go mam odkrywać. Nie da się już inaczej. No nie da się inaczej. Bo codzienność może z nas już we wtorek wycisnąć wszystkie siły. I w drugim roku małżeństwa wszystkie te siły miesiąca miodowego będą wyciśnięte. Albo w drugim roku kapłaństwa. Tak się nie da. My mamy, dzięki temu, że mamy z Jezusem mieć żywy kontakt. On jest źródłem naszej nadziei. Żywy kontakt. Uczyć codziennie, codziennie, codziennie. Czego się uczyć? Jak budować ten most. Jak budować ten most porozumienia, służby w moim domu, w mojej pracy, we wspólnocie Kościoła. Każdego dnia. Mi osobiście to daje wielką nadzieję. Jaką? Że ktoś teraz sobie pomyśli, o czym on mówi, ten ksiądz. Już mówię w konkrecie. Że ktoś z was za rok będzie czytał Słowo Boże tu w kościele. Śpiewał psalmy. Że zaangażuje się przez to, co potrafi. Że wzmocni swoją wiarę na tyle, że dziekan teologicznego wydziału byłby ze mną zadowolony, że zapisze się na studia teologiczne. Mimo już wieku niestudenckiego. Że sam zacznę szukać. Że przyjdę do proboszcza i powiem, chcę taką wspólnotę poprowadzić. Że to jest możliwe. Macie dom Józefa. Po to jest. To jest, zobaczcie, całkowicie inne myślenie. I tylko takie daje nadzieję. Bo po to tu jesteśmy. Żeby jeden drugiemu służył. Budować tego rodzaju relacje, więzi. To jest jedyne, co jest źródłem mocy i siły ludzi. I źródło Kościoła. Dlaczego? Bo Jezus tego nas uczy. Tego nas uczy. Bierze, zdejmuje ubranie i mówi, chodźcie, umyję wam nogi. Jak ty nam? On mówi tak, bo tak macie robić. Po tym was będą poznawać. Czasami patrzę, ostatnio też już się dzieliłem tu z księżmi, na Opole, w którym od 12 lat jestem księdzem. Z roczną przerwą. I myślę sobie, jak topnieje ilość ludzi w kościele w Opolu. W codzienności. Dlaczego? Bo jesteśmy mało zaangażowani. Mało nas widać. Mało nas słychać. Za mało mówimy o Bogu. To jest wszystko tak pokątnie robione. Tak jakby nam brakowało argumentów. Tak jakby nam brakowało nadziei. Jesteśmy tymi, którzy mają dostęp do nadziei. Mamy umiejętność budowania mostów. Mamy umiejętność budowania więzi z Bogiem. My to mamy. Po prostu to róbmy. W konkrecie. Mówić dobrze o Bogu, o Kościele, o księżach. Oczywiście, że jest mnóstwo momentów, jest Wielki Czwartek, o tym, żeby narzekać na księży. Oczywiście, że tak. Jestem pierwszym, który narzeka na siebie między innymi. Jesteśmy w stanie patrzeć całkowicie inaczej na nasze miasto, na naszych sąsiadów, osiedle. Na wszystko jesteśmy w stanie inaczej patrzeć. Pod warunkiem jednym, że mamy w sobie nadzieję. Że mamy w sobie nadzieję. Możemy patrzeć całkowicie inaczej na dzieci i młodzież. Z wielką nadzieją. Pod warunkiem, że ją odkrywam. Na żona czy na męża. Ktoś mówi o kryzysie. Ja co chwilę słucham o kryzysach ludzi. To jest, dzisiaj masz kryzys. Jak masz w sobie nadzieję, on minie. Możecie być świetnymi przyjaciółmi. Możecie być świetnymi przyjaciółmi w małżeństwie. Świetną wspólnotą. Świetnym uczniem Jezusa. Pod warunkiem jednym, że masz nadzieję. Jej nie trzeba produkować. Tym różnimy się od wszystkich innych przestrzeni świata, że my tego nie musimy produkować. Nie muszę tego wymyślać. Wystarczy, że zbuduję most z Nim. To jest kosztowne. To kosztuje bardzo dużo potu, łez i krwi. Taka postawa powoduje bardzo dużo potu, łez i krwi. Dobrze o tym wiecie ci, którzy przeżyliście kryzys i jesteście razem. I być może długo szukaliście Boga w swoim życiu. I jesteście tu dzisiaj, Wielki Czwartek. Osobiście przekonani, nie, że wszystko było dobrze, że to jest mój wybór. I to jest ta krew przymierza, o której mówi Jezus, którą On przelewa, ale to jest ta sama krew, która oznacza nasze życie i Bóg przechodzi obok. Mówi, Ty jesteś mój. Ty jesteś ten, który przelał krew, który przecierpiałeś dla mnie. Ty jesteś mój. Prośmy o to przymierze z Bogiem, żyjmy Nim i odkrywajmy przez te 3 dni tą drogę do wielkiej nadziei poranka wielkanocnego. On otwiera oczy, otwiera uszy, obmywa serca i wlewa wiele nadziei na całe życie. Amen.